Dzień dobry, Maciej Gnatowski. Dzisiaj w audycji sprawdzimy, jakie imprezy motoryzacyjne organizuje w tym sezonie Automobil Klub Rzeszowski. Wyjaśnimy, do czego służy urządzenie TrueCam 2, używane przez policjantów z drogówki, a także porozmawiamy o zakończonym konkursie bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowanym do podkarpackich szkół. Nie zabraknie również kilku informacji ze świata motoryzacji. Zapraszam. Postanowiłem odwiedzić Automobil Klub Rzeszowski, żeby sprawdzić, jakie imprezy czekają nas w tym sezonie. A naszym gościem jest prezes Automobil Klubu, pan Jarosław Noworul. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, skoro taka piękna pogoda nam się robi, czerwiec, to znaczy, że warto gdzieś wybrać się, wyjechać i wziąć udział na przykład w niektórych imprezach, a może we wszystkich organizowanych przez Automobil Klub Rzeszowski.
No zaczyna się nasz tłok, nasz traffic jam, że tak powiem po angielsku, bo to jest ten sezon, właśnie ten czas letni i koniec wiosny i początek jesieni, gdzie mamy najwięcej imprez organizowanych przez nasze stowarzyszenie, ale zaczynamy tak naprawdę imprezą, gdzie jesteśmy współorganizatorem, czyli Rajd Polski w przyszłym tygodniu. To jest największa impreza motoryzacyjna w Polsce, runda mistrzostw rajdowych Mistrzostw Europy w Mikołajkach. A wiele osób z naszej organizacji jedzie tam na tą imprezę, żeby pomóc. Najlepsi kierowcy z Europy zjeżdżają, zamknięta lista zgłoszeń, 75 zgłoszeń, także to będzie duża impreza, cały tydzień tam spędzamy. Następnie na końcu czerwca, czyli pierwsza sobota wakacji tak naprawdę, 28 czerwca, organizujemy imprezę turystyczną śladami Wincentego Witosa. To jest podkarpackim szlakiem i tym razem spotkamy się w Wierzchosławicach, nieopodal Tarnowa, skąd pochodzi Wincenty Witos, gdzie były związane jego też historia i tymi śladami będziemy się poruszać, będziemy zwiedzać miejsca związane z Wincentem Witosem. I na tą imprezę zapraszamy wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ to jest impreza rodzinna, to tu nie trzeba mieć żadnych wymagań, trzeba mieć po prostu samochód, który spełnia warunki użytkowania go na drogach publicznych i można wystartować, spędzić fajnie sobotę.
Czyli to taka impreza bardziej turystyczna jest?
Tak, dokładnie. No ja jadę z całą rodziną, z dzieckiem, także zapraszamy wszystkich. No dzięki takim imprezom możemy poznawać miejsca, do których byśmy pewnie samodzielnie nigdy nie dojechali i nie dowiedzieli się czegoś, co się możemy czasami dowiedzieć z książek, możemy się dowiedzieć też w naturze, będąc w tych miejscach.
Skoro o tej imprezie mówimy, to powiedzmy od razu, gdzie można się zgłosić, co zrobić, żeby się w ogóle zgłosić na tą imprezę.
Na stronie Automobil Klubu Rzeszowskiego będą informacje. Każda nasza impreza jest firmowana przez stronę automobilrzesz.pl, także zapraszam na stronę www.automobil Klubu Rzeszowskiego i tam te informacje można znaleźć. Tam jest formularz zgłoszeniowy. Zawsze jest jakaś opłata wpisowa, no bo jest to związane. Akurat przy imprezie turystycznej zapewniamy obiad, no zapewniamy wejście do jakichś muzeów, które są gdzieś tam zaplanowane na trasie, więc pewne koszty ponosimy. W związku z tym uczestnik no te koszty musi pokryć, czy tam załoga musi pokryć te koszty. Natomiast to nie są duże opłaty, to są opłaty rzędu 150 zł, 130 zł, nie potrafię teraz powiedzieć dokładnie. No ale można całą sobotę, tak jak powiedziałem, fajnie spędzić.
To nie koniec, bo później rozpoczynają się kolejne imprezy, a końcem wakacji tradycyjnie wielkie emocje sportowe w Rzeszowie.
Jeszcze w lipcu będą dwie imprezy turystyczne, bo 12 lipca będzie rajd Retromoto dla motocykli. Startujemy z Rzeszowa, z ulicy 3 Maja 12 lipca i jedziemy w związku z lokacją Mrzygłodu 600 lat tego miasteczka. Jedziemy trasą 130 km, impreza przeznaczona dla posiadaczy zabytkowych motocykli sprzed 1970 roku. Też impreza turystyczna. Mam nadzieję, że będzie piękna pogoda. Natomiast drugą taką imprezą sztandarową Automobil Klubu Rzeszowskiego to jest podkarpacki rajd pojazdów zabytkowych. W tym roku jubileuszowy, 25. edycja i ona super się wpisuje, bo mamy 2025 rok. Mamy 25 lipca i to jest święto zmotoryzowanych, bo to jest Dzień Świętego Krzysztofa, czyli patrona zmotoryzowanych i 25. edycja naszego rajdu. Duża impreza, Jakub Zawadzki, cała sekcja pojazdów zabytkowych zaangażowana w organizację tej imprezy. Baza rajdu w Rzeszowie, w Czebownisku. Dwa odcinki, dwa dni, czyli piątek 25 lipca i sobota 26 lipca. Też tutaj w okolicach Rzeszowa się poruszamy, w Łańcuta. Natomiast organizujemy, już to jest uzgodnione z władzami miasta Rzeszowa, po długiej przerwie, bo chyba przed pandemią ostatni raz żeśmy organizowali to kryterium na ulicy Moniuszki dla pojazdów zabytkowych i z placu Farnego będzie start. Będziemy jechać ulicą Moniuszki i tutaj w okolicach ronda przy ulicy Sokoła, czyli przy teatrze będziemy kończyć. To będzie w czwartek wieczorem o godzinie 19, 24 lipca. Także oprócz tego, że standardowo będzie można te stare samochody zobaczyć na konkursie elegancji, to będzie można je również zobaczyć w akcji.
No to takie trochę przedbiegi przed tą główną imprezą, na którą pewnie mieszkańcy też czekają, bo zawsze tłumnie przychodzą oglądać, szczególnie te zmagania tutaj w Rzeszowie, czyli myślę o rajdzie rzeszowskim.
Tak, Marma 34. Rajd Rzeszowski. No i format taki jak do tej pory, czyli Puchar Europy, Mistrzostwa Europy Centralnej, Mistrzostwa Rajdowe Samochodowe, Mistrzostwa Polski, historyczne Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Południa dla tych zawodników, którzy dopiero zaczynają. Oni się włączają w rajd dopiero drugiego dnia, czyli w sobotę. Format, odcinek testowy w miejscowości Niechobrz, tutaj w gminie Boguchwała, w czwartek 7 sierpnia, potem ceremonia startu w galerii Millennium Hall, dwa dni rajdowania, odcinek specjalny Chmielnik, jeszcze trasa nie jest ogłoszona, ale ja już mogę powiedzieć, potem odcinek Lubenia, baza rajdu na Politechnice Rzeszowskiej, także tam można zobaczyć, jak serwisują zawodnicy swoje samochody i odcinek miejski, no w tym samym miejscu, czyli też przez ulicę Moniuszki, natomiast no tutaj będzie zamknięty cały środek miasta, Aleja Cieplińskiego, ulica Sokoła, ulica Moniuszki. Zmiana jest tylko taka, że trzy razy za rekomendacją obserwatora Światowej Federacji, żeby tych samochodów było więcej w środku, także każdy samochód będzie jechał trzy okrążenia, a nie dwa okrążenia, także może będzie to też ciekawsze dla kibiców. Natomiast drugiego dnia odcinek Brzostek i odcinek Szkodna w powiecie Robczycko-Sędziszowskim.
Czy do tego rajdu już kierowcy się zgłaszają? Bo rozumiem, że przygotowanie do tak dużej imprezy no, właściwie już się rozpoczęły jakiś czas temu.
No się tak naprawdę rozpoczęły, myślę, że koło lutego, gdzie zaczęliśmy myśleć nad koncepcją trasy. Ona została ułożona i wtedy występujemy o pozytywne opinie do poszczególnych samorządów, zaczynając od gmin, a potem do starostw powiatowych. Wszystkie już te zgody mamy zapewnione i wniosek o taki ostateczną zgodę na rajd składamy do prezydenta miasta Rzeszowa. To się dzieje na 30 dni przed imprezą, czyli na początku lipca, także jeszcze mamy miesiąc czasu do tego momentu, natomiast no, jesteśmy na etapie zatwierdzania regulaminu uzupełniającego. Już dostaliśmy praktycznie zielone światło z FIA, czyli z tej Światowej Federacji, bo dostaliśmy zwrot, tam była jedna uwaga, tylko odesłaliśmy z powrotem, także ten regulamin już jest praktycznie zatwierdzony i w pierwszych dniach lipca, czyli tak na 5 tygodni przed imprezą zostaną uruchomione zgłoszenia, strona internetowa się uruchomi, Facebook naszej imprezy i dopiero wtedy zawodnicy się zgłaszają.
Zapraszamy bardzo serdecznie, szczególnie do udziału w tych turystycznych imprezach wszystkich mieszkańców, zmotoryzowanych mieszkańców Podkarpacia, no bo warto przyjechać, warto zobaczyć miejsca, tak jak powiedzieliśmy tutaj, których na co dzień chyba nie oglądamy.
No to dokładnie tak. Ja sam biorę udział w tych imprezach turystycznych. Oczywiście nie mam pojazdu też zabytkowego, żeby brać w imprezach pojazdów zabytkowych, natomiast są te imprezy, rajdy turystyczne. Każdy właściciel pojazdu poruszający się po drogach może wziąć udział i przez te ostatnie 20 czy 25 lat ja byłem w wielu miejscach, w których nigdy w życiu bym nie był.
Nadkomisarz Paweł Grześ. Oczywiście będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Chciałem zapytać o takie urządzenie, bo krąży po sieci taka nazwa TruCam 2. Co to jest, do czego służy i czy podkarpaccy policjanci tego używają?
No dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu. Tak, mamy takie urządzenia. No, to nie jest jakaś nowość dla nas, bo to urządzenie już jest od ponad roku czasu stosowane. Zresztą często padały pytania do nas, co się dzieje na SC, że policjanci stoją, jest ich tam bardzo wielu. To były te właśnie szkolenia. Samo urządzenie no, jest na co dzień wydawane do służby, policjanci z niego korzystają. A jeżeli mamy mówić już tu o tym konkretnie urządzeniu, to służy do tej odległości, do badania odległości między jedącymi pomiędzy sobą pojazdami. No i pamiętajmy o tym, że te przepisy się zmieniły i na Podkarpaciu my też wiemy o takich przypadkach. Chodzi głównie tu o jazdę na zderzaku. Są to drogi szybkiego ruchu, jest to autostrada, no i ta odległość powinna być minimum zachowana tej połowy prędkości, którą mamy na swoim liczniku. A często właśnie zdarza się, że jedziemy w sznureczku jeden za drugim i ta odległość nie jest przestrzegana, a później pytanie, dlaczego na autostradzie doszło do zdarzenia, do kolizji czy do wypadku. No często można by było właśnie w tym momencie tego zaniechać, czy przypomnieć, że taka odległość też nas obowiązuje.
No więc jeżeli posiadacie takie urządzenie, ono podobno pracuje w tak zwanym trybie distance between cars, czyli właśnie mierzy odległość między pojazdami. W jaki sposób dokonuje się takiego pomiaru właśnie na autostradach czy na drogach szybkiego ruchu?
No to te urządzenia oczywiście są dopuszczone do stosowania przez policję. Muszą być wcześniej bardzo ładnie synchronizowane, w odpowiedni sposób odpalone, zgodnie z instrukcją. Ci policjanci, którzy będą mierzyć te odległości, muszą też wykonać test i takie testy też są przeprowadzane. Samo urządzenie to, mówię, nowość technologiczna, może to nie, bo co chwilę słyszymy, że nowsze urządzenia też są używane do pomiaru prędkości czy też tej odległości. Natomiast jest to bardzo ciekawe, fajne urządzenie i dzięki niemu można precyzyjnie określić prędkość i odległość pomiędzy danymi pojazdami. No i tutaj taka też ciekawostka, że podczas takich działań zawsze wielu kierowców zastanawia się, skąd my to wiemy. No jest to urządzenie, ma u siebie taki wizjer, można sobie podglądnąć, jaka jest prędkość, jaka jest odległość. No i oczywiście musi tu być też współpraca pomiędzy patrolami policyjnymi, czyli nie zrobi się to tak od razu tu i teraz, tylko ci, którzy mierzą tą odległość, przesyłają informacje, przekazują informacje do następnego patrolu, który jest tam w odległości około 300 czy 500 metrów. Słuchaj, jedzie na przykład samochód marki Scania, Volvo, Mercedes, nie ma odległości pomiędzy drugim pojazdem, taka i taka prędkość, taka i taka informacja pada do drugiego patrolu. No i często jest to zaskoczenie, że o, na Podkarpaciu też macie takie urządzenia. Mamy, korzystamy i często właśnie prowadzimy takie działania.
Kierowcy są zaskoczeni, jak słyszymy, że są zatrzymywani podczas jazdy na autostradzie, no bo nie przekraczają prędkości, ale jednak nie zachowują tej odległości pomiędzy pojazdami. Za tak zwaną jazdę na zderzaku może zostać kierowca ukarany mandatem. Jaki to jest mandat?
No tak, tu akurat nie o tyle dobrze, że ustawodawca przewidział tak zwane widełki. Mandat karny to od 300 do 500 zł. Tu decyzję podejmuje policjant w zależności, jaka była to prędkość, jakie ewentualnie zagrożenie za sobą niesie, jakie będą też tłumaczenia tego kierującego, który został zatrzymany. No jeżeli tutaj są widełki, jak gdyby taka dziwna też nazwa widełki, ta rozbieżność pomiędzy 300 a 500, tak w punktacji, no tu już nie jest tak kolorowo i różowo, tych punktów karnych jest 5.
Ale należy o tym pamiętać, żeby zachowywać tę odległość pomiędzy pojazdami, szczególnie przy takich dużych prędkościach autostradowych, bo droga hamowania przy dużej prędkości jest dość długa, wydłużona.
No jak najbardziej. Pamiętajmy, że jeżeli pojedziemy 100 km na godzinę, to ta prędkość jest już znacznie podniesiona, można powiedzieć wysoka, ktoś zacznie się tam uśmiechać i powie, co to stówka na godzinę. No nie, to jest też wystarczająca prędkość. Pamiętajmy, że na naszym odcinku drogi możemy jechać 140, więc ta prędkość jest już bardzo wysoka. No i ta odległość połowa, no to musi być minimum 70 metrów zachowane. Ja jestem na straży tego, że ta prędkość, jeżeli nawet jadę 140, no to od poprzedzającego pojazdu trzymam przynajmniej te 150 czy 200 metrów zawsze dystansu. No wiadomo, jest inna sytuacja, gdy wyprzedzamy ciąg pojazdów, a jest sytuacja taka, też załóżmy w drugim kierunku, że jedziemy jeden za drugim cały czas, no i ta prędkość rzeczywiście jest znaczna, a odległość tak na oko, czy nie jest aż taka daleka, żeby ewentualnie można było zahamować, wyhamować, uniknąć zagrożenia i nie zderzyć się z tym pojazdem, który jest przed nami.
Niedopuszczalne jest rzeczywiście również i to też chyba związane jest z kulturą jazdy, żeby siedzieć komuś na przysłowiowym zderzaku i jeszcze poganiać go światłami, znaczy mrugać światłami, żeby zjechał na drugi pas.
No tak, mamy też szereg takich wykroczeń przesyłanych na skrzynkę naszą stop agresji drogowej. Często właśnie zauważamy, że jest to dalej problem. My wychodząc naprzeciw tym problemom, co chwilę też policjantów wysyłamy w takie miejsca, w których wiemy, że te przepisy są nagminnie łamane. No oczywiście na drogach powiatowych czy wojewódzkich też takie sygnały do nas dochodzą, że te odległości pomiędzy pojazdami są bardzo bliskie. No a później się rodzi pytanie podczas załatwiania kolizji drogowej, czy nie dostosował pan prędkości do panujących warunków, czy nie jechał pan zbyt blisko, czy jazda z prędkością niepowodującą panowanie nad pojazdem. To są takie najczęstsze przyczyny właśnie przy kolizjach i tych niezachowanych odległościach pomiędzy pojazdami.
Zakończyły się już konkursy organizowane przez podkarpacką policję w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jakie to były konkursy i dla kogo przeznaczone?
My wspólnie z oddziałem PZMOT-u z Rzeszowa, bo też bardzo dużo pracy włożyli właśnie pracownicy nasi zaprzyjaźnieni, bo to też tak należy powiedzieć. No i jeszcze dzięki uprzejmości to może już wyprzedzimy fakty wszystkim ośrodkom ruchu drogowego, bo oni byli też sponsorami do nagród oraz partnerami jak co roku do tego konkursu. Sam konkurs to rzeczywiście ma trzy etapy. Najpierw etap jest gminny, później powiatowy, a na końcu wojewódzki. My jesteśmy już po tych trzech turniejach wojewódzkich. Mamy dwa turnieje w szkołach podstawowych i jeden w szkole średniej. Ten pierwszy podstawowy 19 maja to odbył się w szkole w Jedliczu i tutaj drużyn było, z tego co pamiętam, 18. No i walka była wyrównana do samego końca. Wygrała szkoła podstawowa z Czarnej. No i tutaj też muszę ich pochwalić, bo w roku ubiegłym zajęli pierwsze miejsce na ogólnopolskich. Jest to szkoła wybitnie uzdolniona pod względem przygotowań młodych kierujących do posługiwania się rowerem. No i oczywiście ta wiedza, którą posiadają, jest na najwyższym poziomie. Tym wszystkim szkołom, które rywalizowały z tą szkołą, na pewno jest bardzo trudno, ale widzę, że są godni następcy, którzy bardzo jak gdyby podgryzają im to pierwsze miejsce. Walka jest do ostatniego momentu. Ten pierwszy turniej akurat nie 19 maja to były te szkoły podstawowe, ale grupa młodsza klasy 4-6 i później grupa starsza klasa 7-8, 23 maja konkurs dla dzieci starszych odbył się w miejscowości Nożdżec. Tam już było troszeczkę mniej tych uczestników, natomiast rywalizacja też wyłoniła zwycięzcę. No i tutaj nie było niespodzianki, znów szkoła w Czarnej jak gdyby zdeklasowała innych swoich przeciwników, rywali. W minioną sobotę w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu odbył się konkurs dla szkół ponadpodstawowych. Tu akuratnie szkoła w Iwoniczu walczyła do ostatniej kropli krwi, bo można to też tak nazwać, ze szkołą terenu Krosna, z miasta Krosna. Do ostatniego momentu nie było wiadomo, kto wyjedzie. No i tu powiem, że walka była bardzo, bardzo wielka. Bardzo niepokojące ostatnie momenty, bo to już nie rowery, tylko jazda sprawnościowa samochodem, motocyklem. No w drużynie dziewczyny to też podnosiło rywalizację pomiędzy nimi. Każdy chciał wypaść na jak najlepiej i szkoła w Iwoniczu wygrała po raz kolejny, czyli te szkoły, które w roku ubiegłym zwyciężyły w tym roku również. No i też zasługuje na pochwałę właśnie ta szkoła, że w tamtym roku na finale ogólnokrajowym również zdobyła pierwsze miejsce. Więc tu kontynuacja. I jedna i druga szkoła jedzie bronić tytułu. Mają już tych tytułów wiele, natomiast dziękuję, że mamy możliwość porozmawiania na antenie Radia Rzeszów, Polskiego Radia Rzeszów o tych konkursach, bo może szersza liczba uczestników będzie w przyszłym roku.
Ten konkurs to była jedna z edycji, bo te konkursy odbywają się co roku, więc kolejny będzie w przygotowaniu. I czy już można przesyłać zgłoszenia, czy jeszcze gdzieś to będzie ogłaszane?
Zazwyczaj my na początku roku jako policja wysyłamy powiadomienia do komend o takim konkursie. Na przełomie września, października zawsze odbyło się takie spotkanie podsumowujące dany rok. No nie będę zapeszał, pierwsze takie rozmowy zostały przeprowadzone, dosyć oficjalne i potwierdzone. No czekamy na konkrety już na piśmie. Być może w przyszłym roku będziemy gospodarzami turnieju ogólnopolskiego. I tutaj właśnie ta szkoła w Jedliczu zaprezentowała się z jak najlepszej strony. Przedstawiciele PZMOT-u, zarządu głównego, byli na tym konkursie, byli pod mega wrażeniem. Bardzo fajnie wszyscy wspominamy każdy z tych turniej. Natomiast mówię, Jedlicze wywarło wielkie zainteresowanie co do organizacji turnieju ogólnopolskiego, więc trzymamy za to kciuki. Natomiast te konkursy, tak, odbywają się od już ponad 30 lat. Co roku te drużyny naprawdę dobrze reprezentują nasze Podkarpacie. Staramy się, żeby pojechali zawsze uśmiechnięci, wrócili z tych zawodów. No i oczywiście tu nie liczą się miejsca. Każdy by chciał, żeby co roku przywozili pierwsze miejsce. Natomiast jest to świetna zabawa dla tych młodych, którzy chodzą do szkoły. Poznanie przepisów ruchu drogowego, poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem poruszania się po drodze, ale przede wszystkim udzielania pierwszej pomocy, bo pierwsza pomoc jest jedną z konkurencji. Oprócz testu wiedzy ogólno takiego związanego z ruchem drogowym, mamy tam skrzyżowania, mamy test wiedzy, mamy pierwszą pomoc przedmedyczną, mamy jazdę sprawnościową rowerem, motorowerem, samochodem. No jest tych konkurencji dużo, a to w przyszłości też przyczynia się do bezpieczeństwa na naszych drogach.
Za nami majowy długi weekend, o tym już nawet nie mówimy, ale przed nami kolejny długi weekend, bo w tym miesiącu też czeka nas kilka dni wolnych związanych ze świętem. Czy jakieś akcje są planowane w tym czasie przez podkarpacką policję związane z bezpieczeństwem?
No jak najbardziej, to jest wydłużony weekend, potocznie nazywany Boże Ciało. Tutaj na pewno od 18, tak zerkamy tu z panem redaktorem w ten kalendarz, od 18 do 23 czerwca na terenie całego kraju będą przeprowadzone wzmożone takie działania. No na pewno policjanci ruchu drogowego będą widoczni, zwłaszcza w czwartek, w dniu Bożego Ciała. Będziemy kierować ruchem, zapewniać tą płynność na drogach. Pamiętajcie, drodzy radiosłuchacze, że bezwzględnie podporządkujemy się wtedy pod sygnały wydawane przez policjanta lub osobę uprawnioną do tego, do kierowania ruchem. To wszystko jest po to, żeby ten ruch był bardziej upłynniony. Na pewno będą różnego rodzaju procesje, pielgrzymki. Naprawdę to są takie momenty, w których często wspominamy też tych, których nie ma, czyli ta zaduma może też gdzieś nam tam towarzyszyć. W końcu budzi się to lato, pomalutku, powoli widzimy, te temperatury są coraz wyższe, oby w przyszłym tygodniu też były takie. No i trzeba będzie pamiętać, że wysokie temperatury nigdy nie są korzystne dla kierujących, to osłabnięcie jest częstsze. W miarę możliwości korzystajmy z płynów, ale tych dozwolonych, tych niedozwolonych to na drugi dzień nie siadajmy za kierownicę, nie jedźmy dalej i na pewno nic nas nie będzie zwalniało, że jest długi weekend, to my też policjanci mamy, tylko przede wszystkim stan trzeźwości będzie cały czas brany pod uwagę i każda kontrola będzie się rozpoczynała od tych słów dzień dobry, zapraszam, czy pan jest w stanie dmuchnąć. Forma będzie przybrana na pewno troszkę żartobliwa, z uśmiechem na twarzy, ale badanie stanu trzeźwości na pewno będzie.
W 2024 roku na świecie sprzedano 17 milionów samochodów elektrycznych, czyli ponad 20% całkowitej sprzedaży nowych pojazdów, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Udział elektryków w 2030 roku może przekroczyć 40%, wskazali analitycy. Powołując się na prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Instytut podał, że globalna sprzedaż samochodów elektrycznych w 2025 roku wyniesie 20 milionów sztuk, a udział samochodów elektrycznych w całkowitej sprzedaży przewyższy 25%. Zdaniem analityków udział aut elektrycznych w rynku może przekroczyć 40% w 2030 roku. W informacji zwrócono uwagę, że liderem sprzedaży pojazdów elektrycznych pozostają Chiny, w których sprzedano prawie połowę globalnej produkcji samochodów w 2024 roku. W tym samym roku niemal połowę, bo 48% nowych samochodów rejestrowanych w państwie środka stanowiły pojazdy elektryczne, podkreślił Instytut. Dodał, że w Stanach Zjednoczonych odnotowano wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych o około 10% w ujęciu rocznym. W tym samym roku co dziesiąty samochód sprzedawany w USA był wyposażony w napęd elektryczny. W Europie w latach 2022-2024 zaobserwowano stagnację sprzedaży pojazdów elektrycznych w związku z ograniczeniem wsparcia publicznego do ich zakupu. Choć udział rejestracji samochodów elektrycznych w ogóle rejestrowanych pojazdów utrzymał się w 2024 roku na dość wysokim poziomie 22%. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że rozwój elektromobilności jest szczególnie widoczny w państwach Azji i Pacyfiku poza Chinami. W 2024 roku w azjatyckich gospodarstwach rozwijających się sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła o 40% względem roku poprzedniego. Największymi rynkami pojazdów elektrycznych są Tajlandia, Indonezja i Wietnam, na których dominują mniejsze i bardziej przystępne cenowo samochody elektryczne. Pomimo szansy, jaką mógłby stanowić wzrost popytu na pojazdy elektryczne w nastawionym na eksport europejskim sektorze motoryzacji, branża ta obecnie zmaga się z problemami związanymi z jej transformacją w kierunku produkcji pojazdów zeroemisyjnych. Wyzwaniem staje się nie tyle osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w eksporcie, lecz także utrzymanie pozycji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, podkreślili autorzy raportu. Nowy właściciel pojazdu po jego zakupie będzie mógł rozwiązać już obowiązującą umowę OC z wybranym przez siebie dniem wskazanym przy wypowiedzeniu umowy. Wynika z opublikowanych w ubiegłym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu założeń do projektu. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego na nowego właściciela, może on wypowiedzieć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC powiązanego z tym pojazdem i ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zakłada, że nowy posiadacz pojazdu, wypowiadając umowę ubezpieczenia OC, będzie mógł wybrać dzień, w którym ulegnie ona rozwiązaniu. Jeżeli nowy właściciel nie wskaże żadnej daty, rozwiązanie umowy nastąpi z dniem wypowiedzenia. Takie same zmiany mają zostać wprowadzone w przypadku umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz umów ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Projekt został przygotowany przez resort finansów, a planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to drugi kwartał bieżącego roku. Część użytkowników motorowerów porusza się po drogach nielegalnie. Pomylenie roweru elektrycznego z motorowerem ma poważne konsekwencje. Ten ostatni trzeba zarejestrować i opłacić ubezpieczenie. Rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Damian Ziomber podkreśla, że właściciele motorowerów muszą posiadać ubezpieczenie OC. Dlatego użytkownicy jednośladów powinni sprawdzić, czym jeżdżą.
Ten, który nam sprzedaje ten pojazd, czyli sprzedawca, powinien dysponować specyfikacją techniczną tego pojazdu i tam w bardzo prosty sposób znajdziemy informacje o tym, jaka jest moc silnika, jaką dopuszczalną prędkość rozbija, ale również tej informacji powinna towarzyszyć homologacja, bo trzeba pamiętać, że o tę homologację zapewne zostaniemy poproszeni w Wydziale Komunikacji. No i oczywiście najpóźniej w dniu rejestracji mamy obowiązek ubezpieczyć taki pojazd.
Damian Ziomber podkreśla, że za brak ubezpieczenia OC grozi kara finansowa. Rzecznik dodaje, że w razie wypadku konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze.
Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy prowadząc taki motorower z napędem elektrycznym uderzamy kogoś albo uderzamy w samochód. Koszty będą naprawdę wielokrotnie większe. Wystarczy powiedzieć, że zwykła operacja ortopedyczna to są koszty kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli nie mamy OC, ten pojazd jest niezarejestrowany, nie mamy OC, poruszamy się nim tak naprawdę nielegalnie, nie boimy się tego powiedzieć, to za te szkody wyrządzone tym pojazdem będziemy odpowiadać my sami.
Rzecznik UFG dodał, że ponieważ mówimy o pojazdach niezarejestrowanych, trudno oszacować, ile takich motorowerów porusza się po polskich drogach. W przypadku braku ubezpieczenia OC przez więcej niż 14 dni kara wynosi 1560 zł. W maju bieżącego roku w Polsce zarejestrowano ponad 80 tysięcy używanych samochodów z zagranicy. To o 2% więcej niż przed rokiem, wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Średni wiek tych pojazdów przekroczył 12 lat, a ponad połowa z nich została sprowadzona z Niemiec. Jak przekazał SAMAR, w maju bieżącego roku zarejestrowano w Polsce 80 459 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. O 2% więcej niż w maju ubiegłego roku. Większość z nich, bo 88,72%, stanowią samochody osobowe. Auta dostawcze to 44% majowego importu, minibusy 1,32%, a pojazdy specjalne 0,52%. Łącznie w ciągu 5 pierwszych miesięcy tego roku takich pojazdów zarejestrowano w Polsce 408 264, co oznacza wzrost o 1,4% w stosunku do ubiegłego roku. Zdecydowana większość importowanych pojazdów do 3,5 tony to samochody osobowe. Zarejestrowano ich 367 607 sztuk, czyli o 0,2% więcej. Import samochodów użytkowych to 40 657 sztuk, o 13,4% więcej. Instytut wskazał, że wiek importowanych aut ustabilizował się na poziomie mniej więcej 12 lat. Decydujący wpływ na taki wciąż jednak zaawansowany wiek mają samochody osobowe z silnikami benzynowymi. Ciekawostką jest wyraźnie rosnący popyt na używane samochody elektryczne. To jest więcej o prawie 35%. Niezmiennie najważniejszym źródłem używanych pojazdów sprowadzanych do Polski pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie ponad 52%. Uwagę zwraca utrzymujący się rosnący popyt na samochody z Ameryki Północnej, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Kanady. Co więcej, Stany Zjednoczone umocniły swoją pozycję w top 3, poinformował Instytut SAM. To wszystko w naszym radiowym motomagazynie. Za uwagę dziękuję dzisiaj Maciej Rosu i Maciej Ignatowski. Zapraszamy za tydzień w imieniu Janusza Jaracza, a dziś życzymy szerokiej drogi.